Hej, nazywam się Joanna Toboła-Pieńczak i zapraszam Cię do świata Slow Talks. W tym podcaście zachęcam do tego, aby robić mniej, ale wolniej i bardziej świadomie. By porzucić działanie na autopilocie i skupić się na tym, co naprawdę ważne. Poruszam tu tematy związane z odkrywaniem siebie, rozwojem biznesu, podróżami i takim codziennym byciem. Moją misją jest przekazywanie różnych perspektyw na życie i dzielenie się lekcjami, które już wyciągnęli moi goście i ja sama. W ostatnim czasie sporo się u mnie działo i z jednej strony miałam wiele stresujących sytuacji, od takich drobnych jak zbicie ulubionego kubka, pokradzież pieniędzy z konta, awaria auta i nawet śmierć. I te wszystkie rzeczy działy się w bardzo krótkim czasie, w zasadzie w jednym tygodniu. I było to trudne emocjonalnie do dźwignięcia dla mnie. Ale dodatkowo w tym wszystkim musiałam też podejmować sporo decyzji. Jedne były mniej znaczące, ale były też takie, które miały bardzo dużą wagę i musiały być podjęte właśnie w tym emocjonalnie trudnym czasie. I tak sobie pomyślałam, że nagranie takiego odcinka będzie dla mnie też sposobem na zdystansowanie się od tego wszystkiego, bo myślę, że już wiele rzeczy ułożyłam sobie w głowie i potrafię inaczej spojrzeć na to wszystko, co się wydarzyło. A może nawet nie inaczej, tylko po prostu chciałabym oswoić do końca to wszystko, co się wydarzyło. I pomyślałam, że taki odcinek o tym, o tych trudnych decyzjach, o stresie, o tym, jak można sobie pomóc, może być cennym odcinkiem, no bo przecież i stres, i ważne decyzje są jakąś nieodłączną częścią naszej codzienności. A może nie naszej codzienności, ale po prostu zdarzają się od czasu do czasu. Zamierzam przez te najbliższe kilkanaście minut podzielić się z Wami tym, jak to u mnie wyglądało, co mi pomagało, co zaobserwowałam, bo mimo tego, że ten czas był, a może nawet wciąż jest trudny, to widzę, jak wielu nowych rzeczy nauczyłam się o sobie i biorę to jako coś ważnego dla mnie, co wprowadza, chociaż to może dziwnie zabrzmi, ale wprowadza jakąś świeżość do tego, jak funkcjonuję, do tego, do tej mojej samoświadomości i do tego po prostu, w jaki sposób chcę żyć. I ja wychodzę z takiego założenia, że coś trzeba wierzyć. I tu mam na myśli taką sytuację, kiedy my potrzebujemy w jakiś sposób tłumaczyć sobie rzeczy, które albo nas spotykają, albo do nas przychodzą. I nie jestem fanką tego, aby ślepo przypisywać znaczenie do rzeczy, które nam się przydarzają. Ale myślę, że jakimś sposobem na wentylowanie swoich emocji, na poradzenie sobie, szczególnie w jakichś kryzysach, jest po prostu odnoszenie się do czegoś, co może w dowolny sposób wytłumaczyć nam to, co się dzieje. I może to być religia, może to być jakiś zbiór przekonań. Ja osobiście stwierdzam, że ja lubię patrzeć na to, co dzieje się w niebie i to jest dla mnie jakiś taki punkt zaczepny, żeby sobie właśnie trochę te emocje regulować. I faktycznie w tym najtrudniejszym tygodniu, na jego początku przeczytałam, że według gwiazd jesteśmy właśnie w bardzo trudnym czasie i ten trudny czas będzie miał apogeum właśnie w tym tygodniu, który się zaczyna. Więc jak każdego dnia tego tygodnia działo się coś coraz bardziej zaskakującego, to ja musiałam sobie regulować te swoje emocje poprzez myślenie, okej, to jest apogeum, potem już będzie z górki. Był też tydzień, w którym bardzo mocno musiałam działać, walczyć i faktycznie też w tym tygodniu przeczytałam, że to będzie waleczny tydzień. I mówiąc o tym wszystkim, trochę się uśmiecham, a trochę chcę dać znać, że to jest okej, jeżeli macie taki swój własny punkt odniesienia do tego, żeby być może trochę z siebie zrzucać ciężar tych rzeczy, które się dzieją i przypisywać je czemuś lub komuś innemu. Myślę, że nie warto ślepo temu zawierzać i totalnie wyzbywać się tej odpowiedzialności, ale widzę, że to było coś, co mi w tym trudniejszym czasie pomagało. I ja podczas tych stresujących dni, tygodni zauważyłam u siebie takie trzy poziomy stresu i tak sobie je zdefiniowałam, żeby mieć taki papierek lakmusowy w momentach, kiedy czuję stres, na jakim on poziomie się znajduje. I po pierwsze, widzę u siebie taki codzienny stres, który nawet jest motywujący. Ale on nie dotyczy takich sytuacji, których na przykład konsekwencje będą dla mnie trudne, albo właśnie, że nie jest to taki stres emocjonalnie przytłaczający, a raczej tyczy się to jakiegoś działania pod presją czasu, albo podejmowania odważnych decyzji, ale takich mających mikro wpływ na to, co się dzieje dookoła. Mogą to być jakieś mniejsze zmiany. I ja generalnie tego stresu w sumie zazwyczaj nie nazywam stresem, tylko bardziej on działa dla mnie motywująco, powoduje, że ja działam sprawniej, że mam jakąś zajawę, że posuwam się do przodu. I oczywiście, kiedy jest tego za dużo, to czuję jakieś takie przeciążenie i czuję dyskomfort, ale jeżeli jest to w jakiś sposób wyważone, okazjonalne, to jest okej. Drugi poziom stresu u mnie, który zauważyłam, to już jest na takim wyższym poziomie, który sprawia, że ja czuję napięcie, dyskomfort. Moje myśli są chaotyczne. Przychodzą mi takie trudne scenariusze do głowy i zaczynam myśleć o jakichś takich katastroficznych skutkach niektórych moich decyzji. No ale ja wiem wciąż, że muszę działać i mam jeszcze poczucie takiej sprawczości. I ja zauważyłam, że kiedy pojawia się taki stres, w którym ja mam plan, ale po prostu wykonanie tego planu jest mocno obciążające, albo jest tam dużo kroków, a ja bym chciała już temat zakończyć, ale muszę być cierpliwa, ale wciąż mam jakąś taką siłę w sobie, to ja zauważyłam, że ten stres zajadam, że reguluję sobie emocje jedzeniem słodkim, tłustym i odruchowo wtedy sięgam po jakieś słodycze, po chipsy i one stają się takim drobnym, aczkolwiek codziennym elementem dla mnie, żeby poradzić sobie z tym procesem i jeżeli ta sytuacja albo te sytuacje, które właśnie to napięcie we mnie powodują, kończą się, no to wtedy automatycznie jakoś znika mi ta potrzeba dostarczania tego cukru i tego tłuszczu. To jest jak najbardziej uzasadnione w kontekście działania organizmu, ale wcześniej nie byłam świadoma tych momentów, w których nagle jedzenie przestaje być, nie wiem, jakąś taką przyjemnością, może w jakiś sposób nagrodą, a zaczyna być tym regulatorem emocji, żebym ja była w stanie jakoś sobie poradzić z tym, z czym się mierzę. No i trzeci poziom, który w zasadzie towarzyszył mi właśnie w ostatnim czasie, to jest taki poziom stresu, w którym ja przestaję czuć to poczucie sprawczości, kiedy czuję się bardzo, bardzo zależna od innych, kiedy pojawia się u mnie taka bezsilność i bezradność, nawet może zahaczać to w pewnym momencie o apatię i uczucie takiej beznadziei, że po prostu przestaję widzieć jakiekolwiek dobre rozwiązanie sytuacji. I to jest takie już napięcie nie do wytrzymania, bo to z poziomu drugiego to jest takie do ogarnięcia. Można o nim zapomnieć, można je właśnie zagryźć tymi słodyczami, ale na tym trzecim poziomie u mnie to napięcie staje się nie do wytrzymania. Myśli po prostu cały czas krążą od obudzenia do zaśnięcia. Pobudka w nocy, od razu przychodzi mnóstwo rozkmin na ten temat, który jest tak trudny. Dochodzą wtedy problemy z zasypianiem. I ja widzę, że w takich sytuacjach wyłącza mi się w ogóle potrzeba jedzenia. Ja wtedy przestaję jeść. No i mój organizm to wyłącza, no bo przecież zamiast poświęcać swoją energię na trawienie, on musi walczyć. I wchodzi w taki tryb przetrwania. I w krótkim czasie ten tryb przetrwania może jest w jakiś sposób dobry na takiej zasadzie, żeby przetrzymać ten najtrudniejszy moment i wychodzić na prostą, ale przyznam Wam, że funkcjonowanie dłużej, a dłużej myślę kilka dni z rzędu na takim poziomie stresu jest czymś bardzo hardkorowym, trudnym, czymś, co zdałam sobie sprawę, że jeżeli są osoby, które są permanentnie w takiej sytuacji, no to wyłącza z funkcjonowania w jakichkolwiek innych obszarach. Po prostu cała energia idzie w to, żeby zarządzić tą sytuacją, ale z drugiej strony nie mamy na to energii, nie mamy już jakiejś nadziei. To napięcie powoduje, że jesteśmy sparaliżowani, więc ja nie wiem, jak sobie radzić, jeżeli taki stres towarzyszy permanentnie. Znaczy zakładam, że wtedy trzeba nad nim pracować, pójść do specjalisty, zacząć się temu przyglądać, czy on jest rzeczywiście realny, ale dla mnie kilka dni po prostu w takim stanie, ja naprawdę myślałam sobie o tym momencie, w którym to odejdzie i to się skończy, bo ja wiedziałam, że tak będzie, ale po prostu było to dla mnie bardzo, bardzo trudne. I żeby radzić sobie z tym wszystkim, w tym najtrudniejszym czasie dla mnie, zaraz po przebudzeniu, po prostu wiedziałam, że ja muszę zrobić choć 10 minut medytacji albo jakiegokolwiek oddychania, żeby nie wpadać od razu w ten wir ogarniania, załatwiania rzeczy albo myślenia o tych sprawach. Mimo tego, że te myśli przychodziły podczas medytacji, to jakoś łatwiej było mi sobie z nimi poradzić i zdarzały się też dni, w których po prostu od razu ruszałam do działania, od razu do zajmowania się tematami i czułam naprawdę ogromną różnicę w porównaniu do dni, w których zaczynałam od medytacji. Bo mniej więcej tej energii do działania po obudzeniu wystarczało mi na 2-3 godziny, a potem przychodziły kolejne kryzysy. Pomagały mi też spacery. Generalnie ruch, żebym mogła wychodzić to wszystko, co się w środku dzieje, żeby mogła wychodzić te emocje, które się pojawiają i po prostu, kiedy widziałam, że dochodzę do jakiejś ściany, to nawet przerywałam to, co robiłam i po prostu szłam na spacer. Bardzo szybki spacer, bo to nerwowy spacer, ale jednak ten ruch bardzo, bardzo mi pomagał. Pomagał mi też płacz, bo ja czuję, dałam sobie już kiedyś takie przyzwolenie, że jeżeli łzy napływają mi do oczu, to znaczy, że one mają polecieć, że ja ich nie zatrzymuję. I to pomagało mi spuścić takie napięcie, więc nawet osobami, z którymi rozmawiałam i kiedy zaczynałam czuć, że te łzy napływają mi do oczu, to mówiłam, słuchajcie, wszystko jest okej, ja po prostu potrzebuję spuścić te łzy, tak jakby otworzyć tamę, żeby wylało się coś ze mnie i za chwilę będę po prostu mogła dalej uczestniczyć. To nie znaczy, że mam kryzys, to nie znaczy, że jest źle, tylko po prostu to znaczy, że ja w taki sposób reguluję siebie. No i pomagało mi też przede wszystkim przytulenie, bo czuję się wtedy choć trochę bardziej bezpieczna w takiej mało bezpiecznej, mało komfortowej sytuacji i z takiego biologicznego, pierwotnego punktu widzenia, no nic mi nie grozi, żaden drapieżnik nie stoi za mną, który za chwilę chce mnie zjeść, to jednak reakcja organizmu jest taka sama, jakby właśnie miało za chwilę wydarzyć się coś bardzo, bardzo złego i jakbym miała po prostu mieć zagrożone życie. I chcę jeszcze opowiedzieć o takich trzech reakcjach obronnych organizmu w tych stresujących sytuacjach, czyli fight, freeze i flight, i tłumacząc na polski, walka, zamrożenie i ucieczka, bo istnieje taki model, jest to ramowy model psychologiczny, który opisuje reakcje jednostek na postrzegane zagrożenia albo jakieś sensory. I ten model sugeruje, że w obliczu zagrożenia ludzie zazwyczaj reagują na właśnie takie trzy możliwe sposoby. Po pierwsze, albo walczą, po drugie, zamrażają się, nie potrafią w zasadzie wykonać ruchu, no albo uciekają. I ja myślę, że to jest bardzo cenne, żeby mieć z tyłu głowy ten model, no bo to znowu pomaga nam bardziej rozumieć, co dzieje się w nas. I pierwsza reakcja, czyli ta walka, no to w przypadku podjęcia takiej walki, my konfrontujemy się z tym zagrożeniem bezpośrednio. I ta konfrontacja może przyjmować różną twarz. Może to być na przykład jakaś agresja, czy werbalna, czy fizyczna. Kiedy my na przykład próbujemy walczyć właśnie z kimś, kto daje nam jakieś zagrożenie. Ale z drugiej strony ta reakcja walki jest też często kojarzona z asertywnością i z taką obroną do gotowości siebie i innych. I ja mam wrażenie, że ja właśnie bardzo często w tych sytuacjach stresowych wchodzę w tą walkę. Zaczynam szukać po prostu już w takich zakamarkach sposobów na to, jak rozwiązać sytuację. Nie poddaję się, negocjuję, rozmawiam, proszę o pomoc, po prostu podejmuję działanie w celu wygrania tej walki, w celu poradzenia sobie z tą sytuacją, która mnie spotkała. Druga reakcja, czyli zamrożenie, no to możecie sobie wyobrazić taki moment, w którym pojawia się przed wami jakiś strach albo pojawia się właśnie ten lew i was coś paraliżuje. Nie jesteście w stanie walczyć, ale też nie jesteście w stanie uciekać. Trafiecie do takiego stanu bez ruchu i to jest taka reakcja, jakby czas się zatrzymał, świat się zatrzymał. I właśnie zamiast tak aktywnie konfrontować to zagrożenie albo uciekać od niego, no to zaczyna ogarniać nas strach. Jesteśmy sparaliżowani w podejmowaniu decyzji, jesteśmy niezdecydowani I ta reakcja też nie jest zła, bo ona w jakiś sposób może pozwolić ocenić nam na przykład sytuację przed podjęciem jakiegokolwiek działania. W walce możemy podejmować impulsywne reakcje, możemy nie przemyśleć pewnych działań, a tutaj ta reakcja zamrożenia, takiego chwilowego wycofania może pomóc w zdystansowaniu się i spojrzeniu na tą sytuację z innej perspektywy, poszukaniu rozwiązania, no ale z drugiej strony może też sprawić, że zbyt długo będziemy w tym stanie takiej bezbronności wobec tego naszego zagrożenia i ostatecznie nie zrobimy żadnego ruchu, a to zagrożenie nas przytłoczy. No i trzecia reakcja, czyli ta ucieczka, to ona najbardziej odnosi się do tej instynktownej reakcji uciekania, wyjścia z tej zagrożonej sytuacji, po prostu odejścia od niej jak najdalej. I kiedy my wybieramy ucieczkę jako poradzenie sobie z tą stresującą sytuacją, no to dla nas priorytetem staje się usunięcie z pola widzenia tego niebezpieczeństwa, ale nie tyle samego niebezpieczeństwa, co nas samych. I często jest to też bez takiego zbytniego zastanowienia się nad konsekwencjami. I oczywiście to może być taka dosłowna ucieczka poprzez fizyczne przemieszczenie się nasze z punktu A do punktu B, ale to może być też takie unikanie sytuacji w ogóle, brak konfrontacji, udawanie, że nie ma problemu, udawanie, że nie ma tej stresującej sytuacji, co raczej w większości przypadków nie pozwoli na poradzenie sobie z problemem. No i te wszystkie reakcje, czyli walka, zamrożenie i ucieczka, one są uważane za takie głęboko zakorzenione w naszej biologii, są kształtowane przez kombinacje czynników genetycznych, jakieś nasze wcześniejsze doświadczenia, no i okoliczności, w których po prostu się znajdujemy. I część z nas będzie miała takie predyspozycje naturalne, żeby skłaniać się ku jednej albo ku dwóm rozwiązaniom, ale ostatecznie to wszystko jest zależne od tego, jaki będzie charakter tego zagrożenia, z którym się spotykamy, jaki będzie ten stresor, w jakiej my będziemy kondycji psychicznej i fizycznej, czy my będziemy zdolni teraz do walki, czy na przykład już będziemy tak dojechani, że po prostu wejdziemy w etap zamrożenia albo ucieczki, bo już nie będziemy widzieć jakiejkolwiek nadziei. Więc to wszystko zależy, nie ma tej jednej reakcji zdefiniowanej do każdego z nas i myślę, że to jest ciekawa rzecz, żeby zaobserwować, jak właśnie w takich trudnych sytuacjach my zachowujemy się, jaki rodzaj obrony wybieramy. Jak wspomniałam, ja w tych trudnych momentach widzę, że nie zastygam i nie uciekam, tylko walczę, może właśnie czasami zbyt pochopnie, może czasami chcę zbyt szybko pozbyć się problemu albo rozwiązać sytuację, dlatego pewnie teraz bardziej będę też korzystała z tej reakcji zastygania na chwilę, żeby się zdystansować, spojrzeć z perspektywy i jakoś spróbować inaczej pomyśleć o tym, co mogę zrobić. I czasami jest tak, że na tą walkę po prostu brakuje siły. Albo już po prostu ja nie chcę walczyć, bo to jest bardzo, bardzo męczące. W tych momentach, w których przyjmujemy pewną z tych reakcji obronnych organizmu, no przecież my w takich momentach musimy podejmować decyzje. Albo tak nam się wydaje, że musimy je podejmować, bo to jest chyba coś mojego, że ja myślę, że muszę działać, więc muszę podejmować decyzje. I jest takie zdanie, które ja od dawna już bardzo biorę do siebie, a chyba w ostatnim czasie jeszcze bardziej, osadziło się we mnie i ono jest banalne, ale uważam, że w banałach tkwi siła. I właśnie zamiast skupiać się na nie wiadomo jakich rozkminach, to my do tych banałów powinniśmy wracać. I ten banał brzmi: tylko spokój nas uratuje. Co kuriozalne w tej całej sytuacji, kiedy jesteśmy w tym stresie, w tym zagrożeniu, no to przecież bardzo trudno znaleźć ten spokój. Ale czuję w moim przypadku, że moją misją w tych trudnych, stresujących sytuacjach jest właśnie jego poszukiwanie. A dodatkowo to można skorzystać z takich czterech sposobów na podejmowanie decyzji, które mi przychodzą do głowy, które mi pomagają i które właśnie w jakiś sposób też sprzyjają temu zdystansowaniu, poszukiwaniu spokoju, patrzeniu z innej perspektywy. I pierwsza taka rzecz to wykorzystywanie tak zwanego długiego spojrzenia. Zamiast skupiać się tylko na takich krótkoterminowych konsekwencjach naszych działań, to my możemy spróbować spojrzeć na te nasze działania z dłuższej perspektywy. Zastanowić się, jakie mogą być potencjalne skutki decyzji, ale nie na tu i teraz, tylko właśnie za kilka tygodni czy nawet miesięcy, żeby troszkę sobie ten horyzont wydłużyć. Po drugie, dystans. Dystans też nas zawsze uratuje i zamiast reagować natychmiastowo, potrzebujemy stworzyć sobie jakąś przestrzeń do przemyślenia i przestrzeń do reakcji. To jest historia o mnie, ja potrzebuję, ja oczekuję tego, że fajnie, żeby decyzje były podejmowane od razu, bo wydaje mi się, że jak decyzja będzie podjęta, no to od razu będzie jej skutek. Co jest jakąś pułapką myślenia? A często warto oddalić sobie tą decyzję w czasie. Chociażby na godzinę. Albo właśnie przespać się z tą decyzją, troszkę się zdystansować, uspokoić w środku emocje i zobaczyć, co zacznie nam wybijać na wierzch. Co będzie dla nas tak naprawdę ważne w tym wszystkim. Bo nie zawsze natychmiastowe działanie będzie tym, co będzie dla nas najlepsze. Po trzecie, warto stworzyć sobie listę swoich wartości, takich rzeczy, które są dla nas ważne. I mi w tym trudnym czasie pomogło wracanie do takiej myśli o tym, czego ja w ogóle chcę od życia, co jest dla mnie ważne, co się stanie, jak nie dostanę tego, o co walczę albo czego chcę. No i wychodziło mi na to, że tak naprawdę to nic się nie stanie. W sensie, okej, jakieś rzeczy miną, coś stracę, pewnie będzie jakieś uczucie rozczarowania, żalu, ale patrząc na to, jak ja chcę żyć i co jest dla mnie ważne, to tych rzeczy nie stracę, bo one są zależne ode mnie i to mi bardzo pomagało, żeby też zdejmować ciężar emocjonalny tych stresujących sytuacji, w których byłam i żeby po prostu widzieć, że to nie jest ten przysłowiowy koniec świata, że to jest po prostu jedna z sytuacji, z którymi potrzebuję się zmierzyć, a żeby się z nimi zmierzyć, potrzebuję więcej spokoju, a ten spokój mogę dostarczyć sobie dzięki temu, że zdystansuję się i spojrzę tak całościowo na moje życie i na to, co tak naprawdę się dla mnie liczy. I ostatni z takich sposobów, które przychodzą mi do głowy, to wykorzystywanie odwróconej perspektywy. I czasem warto spojrzeć na naszą decyzję z perspektywy innej osoby. Może obserwatora naszego życia, który nie ma z nami żadnego związku emocjonalnego. A może pomyśleć o tym, jakiej rady udzieliłaby nam najbliższa osoba. Można do tej osoby się odwołać i zapytać bezpośrednio, ale można też wyobrazić sobie, jak mogłyby brzmieć słowa tej drugiej osoby. I to też pomaga spojrzeć na decyzję inaczej. Bardzo często pojawia się jakiś taki nowy punkt zaczepny i ten nowy punkt zaczepny może być właśnie nowym kierunkiem naszego działania. Wtedy też prawdopodobnie trochę odraczamy tą decyzję, więc stajemy się mniej impulsywni. I jak widzicie, te wszystkie sposoby można ze sobą miksować, żeby właśnie budować dystans, spokój i żeby ogarnąć najpierw ten cały stres i emocje, które nas towarzyszą, a potem podejmować te decyzje, które są ważne. I tak sobie teraz pomyślałam, że to jakaś puenta powinna być na koniec, ale ona chyba wybrzmiewa przez cały ten odcinek. I ja powiem Wam o takiej mojej puencie, o tym, co ja wynoszę z tej sytuacji. Po pierwsze, uporządkowałam sobie trochę swoją rzeczywistość. Ja potrzebuję takich ram, mi wtedy się działa łatwiej. Nie każdy ich potrzebuje, ja potrzebuję. Więc uporządkowałam sobie tą swoją rzeczywistość w kontekście tych poziomów stresu, które mnie dotyczą. I teraz myślę, że łatwiej będzie mi identyfikować momenty, w których poszczególny z nich przychodzi i wiedzieć, jak warto, żebym się zachowała, żeby nie działać na autopilocie, tylko bardziej świadomie. Po drugie, myślę, że warto z tego odcinka zapamiętać ten model walki, zamrożenia albo ucieczki, żeby móc przyrównywać go do naszych reakcji obronnych i w zależności od tego, jaką reakcję obronną przyjmujemy, podejmować bardziej świadomą decyzję, czy ja chcę być w tym stanie, czy aby na pewno to, co się dzieje, sprzyja mi, sprzyja podejmowaniu przeze mnie decyzji. Bo będą plusy każdej z tych reakcji, ale będą też czasami niedobre dla nas konsekwencje, w zależności od tego, czy będziemy walczyć, czy będziemy w tym stanie zagrożenia, czy po prostu będziemy uciekać. Więc tak na koniec życzę Wam jak najmniej tych sytuacji takich bardzo trudnych, stresujących, w których jeszcze w dodatku musicie podejmować decyzje, ale z drugiej strony miejmy świadomość, że te sytuacje będą, a my możemy po prostu w jakiś sposób, wiadomo, nie stuprocentowy, ale w jakiś sposób przygotować się na to, co będzie działo się z naszym organizmem, z naszymi myślami, z naszym funkcjonowaniem i dzięki temu lepiej radzić sobie w tych sytuacjach, które dla każdego z nas są trudne. Na koniec mam do Ciebie wielką prośbę o ocenienie mojego podcastu w aplikacji Spotify i na iTunes. A jeśli chcesz podzielić się ze mną czymś jeszcze, to wpadnij na mój Instagram joanna.tobola. I na koniec więcej treści do prac nad sobą znajdziesz na portalu slowtalks.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.